Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Już zostałam tutaj przedstawiona tak przez Anię, że już nic więcej dodać. Natomiast ja chciałam Wam powiedzieć, że to między innymi właśnie dzięki Ani ta naprotechnologia wkroczyła w województwo pomorskie, bo gdyby nie jej inicjatywa spotkania, to pewnie by to się jeszcze wykluwało jakiś czas, a dzięki jej inicjatywie i zorganizowaniu spotkałyśmy się grupą, postanowiłyśmy działać. No i dzięki temu Naprocentrum powstało, Naprotechnologia jest na Pomorzu. I muszę Wam powiedzieć, że no mamy się czym chwalić, bo w ciągu 3 lat, między 2016 a 2019, to jak wziąć te 3 lata, to urodziło się 127 dzieci u par borykających się z płodnością. Także jest czym się cieszyć, jest co świętować. To też między innymi właśnie dzięki Ani. Także jestem jej bardzo wdzięczna. Dzisiaj powiemy sobie o dojrzewaniu płciowym. Troszkę podzielę się z Wami też moimi doświadczeniami, ponieważ jestem mamą 2 nastolatków. Mój syn ma lat 18, córka lat 15, więc te tematy no niestety dotyczą mnie. Także osobiście dotykają w moim własnym domu. Powiedzmy sobie, co to jest to dojrzewanie płciowe. Jest to taki bardzo burzliwy okres w życiu człowieka, w którym zachodzą tak liczne zmiany hormonalne, somatyczne. I ten czas jest różny w zależności od też płci, ale też osobniczo jest etap. Można powiedzieć, że to jest pewien etap, który trwa przez całe życie, bo jest to ewolucja układu hormonalnego pod wzgórze przysadka gonady. To, że jest to rozciągnięte w czasie, też determinuje pewne mechanizmy, pewne dolegliwości, pewne sposoby zachowań tych nastolatków, które może czasem są niezrozumiałe, które spotykają się w otoczeniu z pewnym potępieniem, tak, bo dziecko nagle zaczyna mieć własne zdanie, nie dość, że zaczyna wyglądać inaczej, z tego naszego miłego, pachnącego, jakimś miłą oliwką po kąpieli dzidziusia, bobasa, nagle zaczyna wyrastać zupełnie indywidualna jednostka, która nie dość, że już mama, tata nie są dla nich autorytetem, nie są pierwszoplanowi, zaczynają mieć własne zdanie, to już pachną inaczej, ta cera jest inna. No i z tym trzeba się pomóc zmierzyć takiemu nastolatkowi. Dla niego to też nie jest łatwe. Ta burza hormonalna właśnie, która na tym obszarze ma swoje ścieżki, ma swoje drogi, powoduje, że ten młody człowiek ma problemy sam ze sobą, tak? Sam siebie bardzo często nie rozumie. Trzeba zauważyć, że też te wszystkie procesy, które przebiegają, także dotyczą innych narządów wydzielania wewnętrznego, tutaj także tarczycy, kory nadnerczy. No ale przede wszystkim chodzi o tą ścieżkę właśnie pod wzgórze, przysadka umiejscowione wszystko w mózgowiu i gonady na obwodzie, czyli jajniku kobiety i jądra u mężczyzny. Jakie są mechanizmy inicjujące dojrzewanie? Jak Państwo zobaczą, tych mechanizmów jest wymienionych tutaj kilka. Dlaczego? No dlatego, że nie wiemy po prostu. Jak czegoś nie wiemy, to stwarzamy wiele teorii. Jest humoralna teoria gonadostatu. Ten gonadostat to też jest takie pojęcie umowne, tak, i określane jako wewnętrzny czynnik, dlatego że nie znamy jednej substancji, jednego mechanizmu, która uruchamia te wszystkie procesy powodujące właśnie wzrost wydzielania gonadotropin i steroidów płciowych. Nie wiemy, jaka substancja obniża wrażliwość właśnie receptorów w podwzgórzu i uruchamia wydzielanie. Jest też teoria hamowania hormonalnego i też właśnie, że jest jakiś hipotetyczny czynnik, który w wieku dziecięcym hamuje wydzielanie GnRH i że on w pewnym momencie zanika i występuje dojrzewanie. Kolejna teoria to teoria pobudzenia nerwowego, że pojawia się jakiś czynnik nazwany neuropeptydem Y który inicjuje, czynnik, który inicjuje ten neuropeptyd Y i katecholaminy i właśnie w sposób tutaj na ścieżce pobudzenia nerwowego jest właśnie odhamowane to wydzielanie GnRH i rozpoczyna się dojrzewanie płciowe. Jest także hipoteza somatyczna i to bardzo często się nam potwierdza także w innych chorobach, takich na przykład jak bulimia i anoreksja, że jest jakaś pewna taka wymagana krytyczna masa ciała, właśnie szczególnie mówimy u dziewcząt, która jest określona jako te 46,5 kg przy takim średnim wzroście 157 cm. I chodzi o to, że zmienia się zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie młodej dziewczyny i dopiero po osiągnięciu właśnie tej krytycznej masy ciała przy tym wzroście mogą zadziałać sygnały metaboliczne w postaci właśnie leptyny i insuliny i jest uruchomiony w związku z tym proces dojrzewania. No tak jak mówię, jeżeli mamy tyle teorii, to jest to jednak świadectwo, że jeszcze niewiele wiemy na ten temat. Mam nadzieję, że najbliższe lata pokażą nam, gdzie leży prawda, a może jest to jednak wielka tajemnica i nie będzie nam dane zrozumienie. Natomiast no, możemy rozpoznać wiek dojrzewania, dlatego że no, widzimy symptomy. I niestety ta dolna granica wiekowa ciągle się przesuwa. Tak, u dziewcząt jest to ukończony 8 rok życia, gdzie rozpoczyna się dojrzewanie płciowe. U chłopców jest to w tej chwili ustalone na 9 rok życia. Natomiast, tak jak mówiłam Państwu na początku, jest to osobniczo bardzo zmienne. Tak? I waha się to w przedziale właśnie między 8 a 18 lat. I czas trwania tego okresu też jest osobniczo zmienny między 3 a 6 lat. Co mamy w okresie, właśnie w dziedzinie fizjologii w tym okresie, z czym się spotykamy? Jest to rozwój drugo- i trzeciorzędowych cech płciowych, zaraz o tym więcej powiem. Przyspieszenie tempa wzrastania, zwane tym skokiem podkwitaniowym i zmiany w budowie ciała i psychice, zgodnie z dymorfizmem płciowym. Może jest to niemodne, co mówię w tej chwili, ale każda komórka ciała ludzkiego wie, czy jest komórką żeńską, czy męską i w jakim kierunku ten dymorfizm płciowy ma się rozwijać. Także mówienie o tym w dzisiejszych czasach, gdzie króluje gender, może jest niepopularne, ale bądźmy przed sobą w prawdzie. Tak? Biologicznie mamy dwie płcie i albo młody organizm rozwija się w kierunku kobiety, albo w kierunku mężczyzny. Nie ma innej, nie ma trzeciej możliwości. Jakie mamy te właśnie cechy płciowe? Pierwszorzędowe cechy płciowe to są gonady i to jest właśnie zależne od kariotypu. To jest nadane w pierwszych sekundach tak naprawdę naszego istnienia, kiedy połączy się komórka jajowa z plemnikiem i albo powstaje zarodek płci męskiej albo żeńskiej. I te cechy są właśnie uzależnione genetycznie. Drugorzędowe cechy płciowe, tak właśnie zewnętrzne narządy płciowe, one już zależą od steroidów płciowych. Te steroidy płciowe, za chwilę powiemy, gdzie są wydzielane, także bywają przypadki, gdzie może być genetycznie dziecko płci żeńskiej, ale ze względu na działanie steroidów narządy płciowe zewnętrzne mogą przypominać narządy płciowe mężczyzny. No i trzeciorzędowe cechy to jest owłosienie, rozwój sutków, ten dymorfizm budowy i to jest spowodowane zarówno przez steroidy płciowe, jak i androgeny nadnerczowe. Wracamy do tego układu podwzgórze przysadka gonady, bo tak jak powiedziałam, no jest to jest to ten główny szlak, tak, który determinuje nam dojrzewanie płciowe. Podwzgórze jako ośrodek nadrzędny wydziela gonadoliberynę, przedni płat przysadki wydziela gonadotropiny, takie jak LH i FSH, a gonady odpowiadają za steroidogenezę i gametogenezę. I podwzgórze, tak, czyli ten nadrzędny ośrodek. Tutaj głównie chciałabym, żeby Państwo kojarzyli ten ośrodek jako miejsce, gdzie generowane są pulsy właśnie wydzielania gonadoliberyny. Na generowanie tych pulsów mają wpływ różne czynniki, zarówno hormonalne, ale także pewne bodźce wpływa na wydzielanie tej gonadoliberyny rytm biologiczny, nasz stres, który nas dotyka jako rzecz zewnętrzna, stan odżywienia, a także też gruczoł wydzielania, jakim jest szyszynka. I w początkowym rozwoju częstotliwość tych pulsacji występuje w nocy i w okresie dziecięcym wynosi ona mniej więcej co 3 godziny właśnie tylko w okresie nocnym. Później rośnie w okresie pokwitania, zwiększa się ta częstotliwość do 2 godzin i pojawiają się następnie pulsy w ciągu dnia. Prawidłowe wydzielanie tej gonadoliberyny występuje dopiero 2-3 lata po pierwszej miesiączce. Tak? Także ten okres, kiedy podwzgórze musi dojrzeć do prawidłowego wydzielania prawidłowych tych pulsów, jest dosyć odległy od pierwszej miesiączki. Więc tutaj dużą nieprawidłowością jest mówienie, że w momencie wystąpienia pierwszej miesiączki dziewczynka już jest dojrzała. Tak? Ona jest owszem dojrzała do miesiączkowania, natomiast to nie jest w pełni dojrzały organizm, także tutaj jeżeli chodzi o stronę hormonalną. Dopiero właśnie osiąga tą część tej dojrzałości, tak? Część tą hormonalną 2-3 lata od pierwszej miesiączki. Następne piętro tego układu to jest przysadka. I właśnie ta częstotliwość pulsów gonadoliberyny ma wpływ na amplitudę i częstość wydzielania LH i FSH. Niższe częstotliwości pulsów GnRH powodują wydzielanie FSH, a spadek LH, a wyższe częstotliwości na odwrót, tak? Czyli podwyższa się nam LH, a obniża FSH. Inne czynniki, które wpływają tutaj na przysadkę, to aktywina. Plusikiem mają Państwo zaznaczone czynniki wzmacniające, tak, powodujące wzrost częstotliwości, a minusikiem oznaczone te substancje, które wpływają hamująco. Tak? Także widzimy, że też testosteron, estradiol i progesteron, tak, hamują wydzielanie hormonów przez przedni płat przysadki. No i ostatni punkt docelowy, czyli gonady. I te gonadotropiny wydzielane właśnie przez przysadkę oddziałują w gonadach w zależności od tego, czy to FSH, czy LH, albo na komórki ziarniste i komórki Sertoliego, albo na komórki otoczki i ciałka żółtego, a także na komórki Leydiga. Także natomiast wspólnie i FSH, i LH działa na komórki rozrodcze. Także to jeżeli chodzi o samą gonadę. Co w okresie pokwitania? Zwiększa się, tak jak Państwu mówiłam, wydzielanie GnRH przez podwzgórze, tak, do tych częstszych pulsów co 2 godziny w ciągu nocy, a także po pewnym czasie do wydzielania do pulsów także w ciągu dnia. zwiększanie wydzielania gonadotropin, tak, przez przysadkę mózgową, zwiększanie wydzielania steroidów płciowych przez gonady, tak, czyli estrogenów i testosteronu, a także androgenów nadnerczowych, tak, głównie chodzi nam o siarczan dehydroepiandrostendionu i dehydroepiandrostendion. To jest wydzielane przez warstwę siatkowatą kory nadnerczy. Po co o tym w ogóle wspominamy? Dlatego, że pewne choroby, które dotyczą właśnie nadnerczy, mogą zaburzać nam tutaj proces dojrzewania, a także prowadzić do pewnych schorzeń, o których będę mówiła później w kontekście też zespołu PCO. Okres dojrzewania można podzielić na takie dwa niezależne od siebie procesy, tak? Nazywamy je właśnie tak adrenarche bądź gonadarche w zależności od tego, czy mówimy o tej działce, tak, uzależnionej od wydzielania hormonów steroidowych i gonadarche wynikające z aktywności gonad. I ten okres adrenarche, czyli ta postępująca czynność kory nadnerczy, poprzedza o 2-3 lata czynność gonad, tak? Czyli właściwie można powiedzieć, że być może ona jest właśnie tym sygnałem spustowym dla gonad. Natomiast co pobudza nadnercza do tego wydzielania, to Państwu wcześniej przedstawiłam w postaci tych teorii. Gonadarche właśnie wynikające ze wzrostu aktywności gonad, to oznacza początek tej hormonalnej czynności jajników, czynności jąder i objawem, tak, wystąpienia gonadarche jest rozwój drugorzędowych cech płciowych. Jakie mamy objawy dojrzewania, czyli to, co możemy dostrzec na zewnątrz? Jest to rozwój gruczołów piersiowych. Za chwilę pokażę Państwu, jakie są stadia u dziewcząt oczywiście. U mężczyzn powiększenie objętości jąder. Jeżeli jądra u chłopca są powyżej 3 ml, możemy mówić, że ten proces dojrzewania się rozpoczął. No mamy różne metody określenia tego, tak? Tym zajmują się urolodzy i mogą na podstawie pewnych wzorców i badania ultrasonograficznego oceny objętości jądra powiedzieć, czy ten proces już rozpoczął się. Rozwój anatomicznych i czynnościowych narządów płciowych, tak? Tutaj oczywiście chodzi o powiększanie się, o zmienianie się proporcji, a także o pewne zabarwienia skóry, pojawienie się owłosienia, no i uruchomienie aktywności gruczołów potowych. Ja się śmieję, bo kiedy projektowałyśmy poradnik dla młodzieży, jako jeden z pierwszych takich postulatów do młodych ludzi z naszej strony było, żeby nie stronili od mydła i od prysznica, tak? Dlatego, że no, to tak jak mówiłam Państwu, słodko pachnące maleństwo zmienia się nagle w osobnika, który można naprawdę wyczuć, że ta aktywność gruczołów potowych u niego się uruchomiła i stąd no, nasz ciągły apel, tak, myjcie się dziewczyny, bo nie znacie dnia ani godziny. Także trzeba rzeczywiście młodym ludziom to bardzo często, niestety jeszcze nadal w dzisiejszych czasach powtarzać. Mamy do czynienia ze skokiem pokwitaniowym, akceleracją dojrzewania szkieletu i tu jest też bardzo ważna uwaga, dlatego że ta akceleracja dojrzewania szkieletu w momencie, kiedy na przykład młoda dziewczyna w tym okresie przyjmuje tabletkę antykoncepcyjną zawierającą pochodne estradiolu, zubaża nieodwracalnie swój organizm powoduje, że nigdy jej masa kostna nie osiągnie takiego poziomu, który będzie dla niej wystarczający, aby ten szkielet u niej dojrzał, aby osiągnąć taką masę kostną, która w przyszłości zapobiegnie na przykład powstawaniu osteoporozy. Dlatego kiedy rozmawiają Państwo z młodymi dziewczętami i chcą Państwo użyć takiego rzeczywiście medycznego, udowodnionego argumentu, dlaczego nastolatka nie powinna tej antykoncepcji przyjmować, można rzeczywiście o tym śmiało mówić. Są badania na ten temat dobrze udokumentowane. Także jest to udowodnione i już świat medyczny cichym głosem, ale jednak nawet zwolennicy antykoncepcji ten temat podejmują. Kolejnym objawem jest właśnie menarche i spermarche, tak, czyli uruchomienie funkcjonowania narządów płciowych w postaci pierwszej miesiączki, pierwszych wytrysków z mas nocnych. I uzyskanie męskich i żeńskich proporcji budowy i składu ciała jest też objawem właśnie dojrzewania. Co to jest ten skok pokwitaniowy? W okresie poprzedzającym pokwitanie dzieci rosną mniej więcej 5,5 do 7 cm na rok. Natomiast w tym skoku pokwitaniowym ten wzrost roczny może dochodzić nawet do 12 cm w przeciągu roku. To przyspieszenie tempa wzrastania jest bardzo duże. Stąd wielkie zapotrzebowanie młodych organizmów nie na fast foody, tak? nie na słodycze i żelki Haribo, ale na zdrowe składniki odżywcze, które dadzą możliwość temu młodemu organizmowi, aby sprostał temu wielkiemu tempu wzrastania. Także tutaj bardzo ważna jest prawidłowa dieta, prawidłowe odżywianie, aby młody organizm zarówno dobrze rósł, jak i dojrzewał bez szkody, jeżeli chodzi o budowę i w przyszłości o czy problem z nadmierną masą ciała. Borykamy się z olbrzymim problemem otyłych nastolatków w tej chwili, jak i przegięcie w drugą stronę, tak? Czyli w tej grupie też mamy bardzo dużo niedoborów, jeżeli chodzi o masę ciała, a także tutaj ujawniają się pierwsze zaburzenia psychiczne w postaci anoreksji czy bulimii. No i proszę Państwa, w końcu te wszystkie procesy u dziewcząt powodują wystąpienie pierwszej w życiu miesiączki. W Polsce ten wiek, kiedy dziewczynka zaczyna miesiączkować, to jest zwykle między 12 a 13 rokiem życia. Myślę, że jako też rodzice powinni Państwo swoje dzieci, swoje córki przygotować na to pierwsze miesiączkowanie, żeby, broń Boże, ta pierwsza miesiączka nie zaskoczyła i nie trafiła na taki zupełnie nieprzygotowany grunt, który jest bardzo podatny na działanie środowiska rówieśniczego. I to naszą rolą jako rodziców jest przekonanie tej młodej, dojrzewającej dziewczynki, że te wszystkie procesy, które w niej zachodzą, są procesami dobrymi, pięknymi, prowadzącymi ku rozrodczości, ale też związane z pewną niedogodnością, tak? No bo umówmy się, jesteśmy tutaj w większości, przepraszam panów, w gronie żeńskim, no umówmy się, to nie jest nasz ulubiony czas w przeciągu miesiąca, tak? Miesiączka. Więc ta młoda dziewczyna, która pierwszy raz styka się z tą sytuacją, także może mieć pewne negatywne uczucia. Także nadanie tego momentu, nadanie mu wyjątkowości poprzez uczczenie na przykład, tak? Można iść i po prostu świętować. Tata nie musi zaraz, to wszystko zależy jaką ma relację ze swoją córką, ale dobrze by było, gdyby też jak najdelikatniej powiedział, że jest tym momentem w życiu dziewczynki zachwycony, że jego mała córeczka powolutku staje się kobietą. Tak, żeby rzeczywiście dziewczynki miały miłe skojarzenie, że to był ważny etap. Też, żeby zapamiętały tą datę, to co jest dla mnie ważne jako dla ginekologa, dlatego że pierwszym pytaniem, które pada z moich ust po zgodzie na RODO oczywiście i tam innych formalnościach, to jest kiedy była w życiu pierwsza miesiączka. Więc dobrze by było, gdyby ta dziewczynka na tyle to pozytywnie przeżyła, miło i będąc przygotowana na tą sytuację, żeby ten dzień i ten wiek zapamiętała na całe życie, bo no, będzie wielokrotnie na ten temat przez medyków pytana. Proszę Państwa, jeżeli byśmy podzielili okresy życia ze względu na działanie hormonów, to możemy powiedzieć, że każdy czas naszego życia jest w jakiś sposób związany z tymi hormonami. Już w okresie płodowym, wewnątrzmacicznym, tak, niezależnie od tego, czy płód jest płci męskiej, czy płci żeńskiej, pozostaje on pod wpływem estrogenów matki. Jeżeli jest to płód płci żeńskiej, już w okresie wewnątrzmacicznym, w okresie płodowym wydzielane są estrogeny własne, jajnikowe, wydzielane właśnie przez ten płód. W okresie noworodkowym do miesiąca życia, tak, mamy ten czas, kiedy noworodek pozostaje pod wpływem nadal estrogenów matki. A także jeżeli jest to noworodek płci żeńskiej, no to tych własnych estrogenów. W okresie dziecięcym do mniej więcej właśnie tego 7-8 roku życia jest tak zwany okres spokoju hormonalnego. Stąd wiele zaniepokojonych mam, które trafiają ze szpitala z noworodkiem do domu i zaczynają mu się wreszcie w spokoju we własnych czterech ścianach przyglądać, zauważają pewne, bywa, że dla nich niepokojące objawy, tak jak obrzęk na przykład warg sromowych, jak wydzielanie jakiejś wydzieliny z dróg rodnych, jak bywa czasem nawet niewielkie plamienie, krwawienie. Jest to właśnie wpływ tych estrogenów, które działały na płód zarówno w życiu macicznym, wewnątrzmacicznym, jak i w tym właśnie okresie noworodkowym, jeszcze nie wypłukane, że się tak wyrażę, z tego ustroju noworodka. Stąd proszę być spokojną. Po okresie miesiąca te estrogeny przestają działać, te objawy, które bardzo często są niepokojące dla młodych mam, właśnie ten obrzęk czy jakaś wydzielina ustępuje i do okresu właśnie tego 8 roku życia możemy powiedzieć śmiało, że to jest taki czas, kiedy jest cisza hormonalna. W związku z tym ten okres też powinien Państwa skłaniać ku działaniu, kiedy zauważają Państwo, że tej ciszy u Państwa dziecka nie ma, tak? Kiedy zauważają Państwo jakąś nieprawidłową wydzielinę bądź wcześniejsze cechy dojrzewania płciowego, które występują przed tym 7-8 rokiem życia. Także to powinien być dla Państwa sygnał, jakakolwiek wydzielina pojawiająca się z dróg rodnych, jakiekolwiek objawy dojrzewania, żeby udać się do lekarza. W okresie przedpokwitaniowym, właśnie między tym 8 a 10 rokiem życia w Polsce, kiedy te pulsy gonadoliberyny zwiększają się, tak jak mówiliśmy wcześniej, najpierw w czasie snu, a później w ciągu dnia, zmniejsza się właśnie stężenia czynników tego gonadostatu, tak? Czyli właśnie jest to ten okres, taki moment spustowy, kiedy zaczyna się okres pokwitania. Początek tego pokwitania zazwyczaj o 2 lata poprzedza pierwszą miesiączkę. I tak jak Państwu mówiłam, wystąpienie pierwszej miesiączki absolutnie nie zamyka tego okresu dojrzewania. W tym czasie dochodzi do dojrzewania ośrodków neurohormonalnych w mózgu. Stwierdza się właśnie ten pulsacyjne wydzielanie gonadoliberyny, pojawianie się i rozwój cech płciowych i ten okres trwa 3 do 5 lat po wystąpieniu pierwszej miesiączki. W jaki sposób jako lekarze oceniamy stadia dojrzewania? Mamy kilka rzeczywiście takich skal w zależności od tego, czy oceniamy owłosienie łonowe, czy rozwój piersi, czy rozwój narządów płciowych u chłopców, które też ma 5 stadiów, a także oceniamy owłosienie, głównie chodzi o owłosienie pachowe. No to jest w dzisiejszych czasach bardzo, bardzo utrudnione, dlatego że już bardzo, bardzo małe dziewczynki te włosy pachowe golą, a także chłopcy. Także pewne rzeczy już odchodzą do lamusa, ale możemy zobaczyć mimo usuniętego owłosienia łonowego, jeżeli tam niezastosowany zostanie oczywiście jakiś laser, tak? Możemy zobaczyć, czy są mieszki włosowe, które są aktywne. I jeżeli chodzi o tą skalę właśnie, jest ona 5-stopniowa w zależności od wieku dziewczynki. 5. stopień to jest już osiągnięcie tej dojrzałości płciowej. To jest skala Tanera-Marshalla, tak, dotycząca gruczołów piersiowych i owłosienia łonowego. To jest sam rozwój sutków według Tanera. I mamy właśnie te 5 stadiów rozwoju sutka. Pierwszy, kiedy jest nieznacznie uniesiona brądawka ponad otoczkę. Średnica otoczki jest mała i zabarwienie jest różowe, tak jak u dziecka. Tak? Także tylko niewielkie uniesienie brodawki. W 2. stopniu to jest postać pączka lub tak zwana postać brodawkowa, gdzie otoczka jest uniesiona wraz z brodawką tworzy taką małą wyniosłość, tak? Nad zaczynającą się rozwijać tkanką gruczołową. Stadium 3, powiększa się tkanka gruczołowa, już mamy do czynienia z pagórkiem. Fajnie, takie geograficzne nazwy, co? Otoczka unosi się nad tym pagórkiem sutka i zaznacza się już pigmentacja otoczki i brodawki, tak? I tkanka gruczołowa piersi już jest większa niż samej otoczki, tak? To jest taka granica między 2. a 3. stopniem rozwoju sutka. Sutek dziewczęcy, tak? Czyli 4. stopień rozwoju, gdzie rozwijające się gruczoły otoczki wraz z brodawką tworzą taki wtórny wzgórek ponad poziom gruczołu sutkowego. Pigmentacja brodawki i otoczki jest coraz większa i ta otoczka zaczyna się spłaszczać. I 5. stopień to jest pełne wykształcenie sutków, jest spłaszczona otoczka, pojawiają się już te gruczoły Montgomery'ego wokół sutka i to jest już w pełni dojrzały sutek kobiecy. Mamy też, tak jak wcześniej wspomniałam, 5-stopniową skalę oceniania rozwoju narządów płciowych zewnętrznych u chłopców i to idzie w parze właśnie z tym 5-stopniowym rozwojem owłosienia łonowego u dziewcząt. Tak jak już wcześniej wspomniałam, ten obraz owłosienia pachowego no w dzisiejszych czasach może być utrudniony, ale też wyróżniamy właśnie czterostopniową skalę od stopnia pierwszego, gdzie nie ma w ogóle włosów w dole pachowym, właśnie jak u dziecka. Pojedyncze włoski, w 3. stopniu liczne, twardsze, bardziej pigmentowane, które zajmują nieco większą powierzchnię, i czwarty stopień, czyli już osiągnięcie tej pełnej, no, pełnego rozwoju tych włosów pachowych, gdzie one stają się twarde, silnie pigmentowane i zazwyczaj kręcone w dole pachowym. Tutaj pokazałam Państwu na skali takiej wiekowej właśnie, kiedy mamy do czynienia z poszczególnymi okresami dojrzewania, tak, z poszczególnymi objawami też. I to jest skala dotycząca dziewcząt, tak? Także widzimy, że wiele tych procesów nachodzi na siebie i kończy się w różnym czasie w zależności od wieku. A tutaj mają Państwo też pokazane, jak ta sekwencja tych objawów i poszczególnych procesów jest uzależniona od wieku, jeżeli chodzi o chłopców. Jakie mamy kryteria dojrzałości u dziewcząt? Około 3-5 lat po pierwszej miesiączce. Teraz właściwie nam jako ginekologom mówi się, że ten czas powinien być obniżony do 2 lat po pierwszej miesiączce, kiedy cykle miesiączkowe powinny być mniej więcej regularne. Co to znaczy regularny cykl miesiączkowy? To jest te 28 plus minus 5 do 7 dni, tak? Także odchylenie nawet do 7 dni od tego wzorcowego cyklu 28-dniowego można u dziewcząt nazwać jeszcze cyklami regularnymi. Więc zauważmy, jest to cykl, który może trwać zarówno 22, jak i 35 dni, tak? Także to nadal nazywamy regularnym cyklem miesiączkowym. I tak jak mówię, no do 2 lat właściwie dziewczynka ma prawo miesiączkować bardzo nieregularnie i to nie powinno nas skłaniać do żadnej aktywności względem tej dziewczynki, czyli ani nie jako mamy nie zaprowadzamy takiej dziewczynki do ginekologa, ani my jako ginekolodzy takiej dziewczynki nie powinniśmy jeszcze nawet diagnozować, pod warunkiem, że mama nie ma żadnych zaburzeń płciowych, bądź nie wiemy, że są jakieś zaburzenia u mężczyzny. Właśnie zespół PCO, o którym będę mówiła w następnej części naszego spotkania, charakteryzuje się czynnikiem genetycznym, czynnikiem dziedzicznym. I tutaj, jeżeli wiemy, że u mamy jest zdiagnozowany w pełni zespół PCO i dziewczynka miesiączkuje od początku bardzo nieregularnie, już po pierwszym roku od rozpoczęcia miesiączkowania możemy takiej dziewczynce przyglądać się, tak? Zlecać pierwsze badania hormonalne, nie wpędzać ją, broń Boże, naszym działaniem w chorobę, w poczucie choroby, ale po prostu ułatwić jej ten okres dojrzewania, uczynić go bardziej naturalnym, dlatego że no te dziewczynki bywa, że dojrzewają wcześniej, bardziej burzliwie. W tym okresie mają bardzo nasilone zmiany skórne pod postacią olbrzymiego trądziku. I tutaj no, samopoczucie i samoocena takiej dziewczynki bardzo opiera się w tym okresie jej życia na jej wyglądzie zewnętrznym. I żeby ona ten czas nie przeżywała traumatycznie, nie przeżywała każdego pryszcza jako porażki i powodu do myśli samobójczych, musimy po prostu w tym okresie też taką dziewczynką się zająć. Co mam na myśli, mówiąc, że trzeba przyjrzeć się tacie? Również dziewczęta, które są córkami ojców wykazujących pewne cechy nadmiernej androgenizacji, Czyli jeżeli pan jest owłosiony, to znaczy od czubka głowy właśnie zazwyczaj szybciej łysieje, ale od linii nosa po pięty jest bardzo silnie owłosiony, kiedy pan ma bardzo wysokie libido, wysoki testosteron, szybko zaczyna łysieć, a jeszcze do tego ma tak zwany mocno rozwinięty mięsień piwny, takim dziewczynkom tych ojców też należy się przyjrzeć, dlatego że pewne cechy właśnie nadmiernej androgenizacji mogą być u takich dziewcząt widoczne. Także to są te wyjątki, kiedy możemy taką dziewczynką zajmować się wcześniej niż te pełne 2 lata od pierwszej miesiączki. Jakie są następne kryteria dojrzałości? Jeżeli chodzi o hormony płciowe, ten stosunek stężenia LH do FSH jest zbliżony do jedności. Tak? Wcześniej te cyrkulacje są dużo większe. W tym okresie, kiedy osiąga dziewczynka dojrzałość pełną, stosunek LH do FSH jest zbliżony do jedności. W około 80% cykli jest stwierdzana owulacja, tak? Czyli kryterium dojrzałości osiąga dziewczynka, która na rok tak, ma przynajmniej te 10 cykli owulacyjnych. Poziom stężenia estradiolu jest większy od 30 pikogramów i to stężenie estradiolu oznaczamy zarówno w pierwszej, jak i w drugiej fazie cyklu i stężenie prolaktyny jest powyżej 5 nanogramów na mililitr. Wiek kostny dziewczynka osiąga powyżej 13,6 roku życia, czyli w 14 roku życia i mówimy o wzroście stężenia, to już jest próba taka po stymulacji GnRH, kiedy po tej stymulacji poziom LH wzrasta nam powyżej 200% od wartości wyjściowej. To już jest test taki, który robimy zazwyczaj w warunkach szpitalnych, potwierdzającym nam dojrzałość płciową dziewczynki. Dobrze, no to rzeczywiście już powtarzaliśmy wielokrotnie, ale chciałam tutaj powiedzieć, że jakikolwiek zaburzenie funkcji na jakimkolwiek poziomie tej osi, pod wzgórze przysadka jajnik, prowadzi do nieprawidłowego przebiegu procesu dojrzewania płciowego. Tak? Także czym mamy tutaj na myśli ośrodkowy układ nerwowy czy gonadę, każde zaburzenie na jakimkolwiek tym poziomie zaburza nam dojrzewanie płciowe. Czy w związku z tym tematem mamy jakieś pytania? Ja chętnie odpowiadam na wszystkie, nawet jeżeli Państwu się wydają one nieistotne czy może śmieszne. Proszę się naprawdę nie krępować. Może się pojawią po przerwie. Zrobimy chwilę przerwy? No. Tak? To wszystko też... Mhm. Znaczy rzeczywiście pierwotne bolesne miesiączkowanie jest jednostką chorobową i to jest ten czas właśnie, który zmniejsza nam ten okres wyczekiwania właśnie do roku. Jeżeli przez rok od rozpoczęcia miesiączkowania miesiączki nadal są bolesne po roku, tak, od pierwszej miesiączki, jest to już taki moment, kiedy warto udać się do lekarza specjalisty, żeby zobaczył, czy jest jakaś na przykład przyczyna anatomiczna. Bardzo często mamy same wiedzą i mówią, ja też jako nastolatka miałam bolesne miesiączki, one przeszły mi dopiero po. I najczęściej tutaj pada po pierwszym porodzie. Natomiast do roku rzeczywiście tej dziewczynce należy się przyglądać. Podawać można ewentualnie w tym czasie delikatne środki rozkurczowe, środki troszkę obniżające napięcie, tak? Typu na przykład melisa, tak? Czy pewne dawki magnezu, tak? Czyli zwykła nospa, skopolan, buskopan, środki rozkurczowe. Po roku warto udać się do specjalisty. Dlaczego? Coraz bardziej alarmujące są dla nas doniesienia o uszkodzeniu wątroby polekowym wynikającym z nadużywania, tak, nadmiernego używania szczególnie paracetamolu. Bardzo często na odczepnego podajemy dziewczynkom i gorączkującym, i zgłaszającym ból głowy, ból brzucha, bez zastanowienia paracetamol, a przekroczenie dawki dobowej bardzo łatwo uzyskać, dlatego że nie dostosowujemy dawek do masy ciała. I niestety możemy dziewczynkę wpędzić w trwałe, nieodwracalne uszkodzenie wątroby. Są leki dedykowane typowo na bolesne miesiączkowanie, które może przypisać lekarz. Są to leki, które nie działają w taki sposób, że zmniejszają ból głowy, ból zęba. Są one skierowane stricte na bolesne miesiączkowanie. Mogą być przepisywane. One są również przepisywane u takich dziewcząt ze stwierdzonym tym zespołem pierwotnego bolesnego miesiączkowania na zniżkę. I takie leki mogą być śmiało stosowane. One są stosowane tylko w okresie miesiączki. Lekarz dokładnie wytłumaczy, jak należy je wprowadzać. Także rzeczywiście po roku, jeżeli te miesiączki rzeczywiście są bolesne, co to znaczy? Taka dziewczynka naprawdę dzwoni ze szkoły, żeby ją zabrać, bo ma takie silne bóle brzucha, rano nie jest w stanie wstać z łóżka i iść wykonywać swoich obowiązków. Nie należy ograniczać ruchu i zwalniać takich dziewczynek z WF-u. Absolutnie. Ruch fizyczny, wysiłek fizyczny absolutnie nie wpływa negatywnie na bolesne miesiączkowanie. Wręcz przeciwnie. Endorfiny, które są związane właśnie z wysiłkiem fizycznym, z bieganiem, ze skakaniem, z ruchem w ogóle, a szczególnie z ruchem na powietrzu świeżym, mogą łagodzić bóle miesiączkowe, tak? Także zarówno w okresie PMS, tak, czyli tego zespołu przedmiesiączkowego, jak i w okresie miesiączki, wysiłek fizyczny jak najbardziej jest wskazany. No pewnie należy dziewczynkę zwolnić z basenu, tak, żeby tutaj rzeczywiście mogła zadbać o swoją higienę, ale absolutnie nie zwalniamy dziewczynek w tym okresie z aktywności fizycznej. Tak. No tak jak już mówiłam wcześniej, każda wydzielina pojawiająca się od skończonego okresu noworodkowego do początku pokwitania, czyli do tego 8 roku życia, cokolwiek tutaj dziejące się w okolicy narządów płciowych powinno nas natychmiast skierować do lekarza. Nie powinno się leczyć dzieci na własną rękę tym, co mi zwykle pomaga, tak, czy klotrimazolem, który apteka wyda bez recepty. To jest taki rzeczywiście bardzo ważny moment i należy tego bezwzględnie przestrzegać. Tak? Jakakolwiek wydzielina do 8 roku życia, barwiąca majteczki, powodująca świąt, zaczerwienienie warg sromowych, powinna mamę skłonić do pójścia do lekarza. Natomiast w momencie, kiedy dziewczynka dojrzewa, kiedy do ginekologa pierwszy raz? Po pierwsze, wtedy, kiedy dziewczynka chce, kiedy ona wyrazi jakiekolwiek pragnienie, zainteresowanie, pytanie do mamy, a jak ta wizyta wygląda, a czy ja już powinnam? Jeżeli dziecko pyta, czy już powinno, to na pewno powinno, tak? To znaczy, że w nim te myśli się rodzą, że ona tego potrzebuje i należy do tej wizyty rzeczywiście dążyć się przygotować. Natomiast jeżeli dziewczynka sama nie manifestuje, no powinniśmy jako rodzice być wyczuleni i o pewne rzeczy pytać, tak? Młodzież teraz bardzo chętnie posługuje się aplikacjami, jeżeli chodzi o zaznaczanie cykli miesiączkowych. Fajnie jest, jeżeli my jako mamy nie jesteśmy w XIX wieku, tak? I także te aplikacje umiemy chociażby odczytać i zinterpretować, tak? Żeby móc zauważyć jakieś niepokojące objawy. I jeżeli po 2 latach, jeżeli dziewczynka rozwija się prawidłowo i rzeczywiście przez te 2 pierwsze lata dałyśmy jej spokój, tak, i czekamy, aż ten proces dojrzewania się zakończy, aż rzeczywiście ona osiągnie na tyle dojrzałość, że te cykle się wyrównają, no to po 2 latach, jeżeli cykle widzimy, że nadal są nieregularne, wahania są duże, to na pewno należy się udać do lekarza ginekologa. Jeżeli krwawienie miesiączkowe jest bardzo obfite, co to znaczy? Jeżeli dziewczynka musi zmieniać podpaskę częściej niż co 2 godziny w ciągu dnia, bądź musi wstawać w nocy, żeby zmienić podpaskę. To można powiedzieć, że to są nadmierne krwawienia młodocianych. One niestety przez większość ginekologów są leczone tabletką antykoncepcyjną. I tu bardzo bym chciała Państwa uczulić na to, żeby bronić się przed takim działaniem. Można takie krwawienie młodocianych zatrzymać w sposób dużo bardziej delikatny niż tabletką antykoncepcyjną podawaną jeszcze w dużej dawce, tak? takiej młodej dziewczynce. Krwawienia przedłużające się ponad 7 dni. Do 7 dni można powiedzieć, że to jest krwawienie typowe, długie, ale typowe. Każde krwawienie przedłużające się ponad 7 dni powinno nas zaniepokoić. I to jest rzeczywiście taki moment, kiedy tej dziewczynce należy się wizyta u lekarza. Prawdopodobnie taka przedłużająca się miesiączka wpędza ją już w anemię. Także to jest też taki moment, kiedy widzimy, że to nasze dziecko jest bardziej rozdrażnione, jakieś ospałe, mniej ma ochoty do życia, napędu, także i jest bledsze pewnie. Także odbija się to na całym organizmie i to na pewno jest powód, żeby zgłosić się do lekarza. Natomiast rolą rodzica jest przygotowanie dziewczynki do tej wizyty. Trzeba opowiedzieć w bardzo delikatny, ale niezakłamany sposób, na czym takie badanie polega. Badanie dziewczynki polega na badaniu zewnętrznym. Ja muszę taką dziewczynkę jako lekarz ocenić. Tak jak Państwu pokazywałam te skale, one są nie bez powodu. Ja muszę zobaczyć, na jakim etapie dojrzewania płciowego ta dziewczynka się znajduje. Czyli muszę zobaczyć i owłosienie pachowe. Lekarz powinien ocenić stopień rozwoju piersi i zbadać zewnętrzne narządy płciowe, czyli trzeba przygotować dziewczynkę na to, że będzie się musiała rozebrać, będzie się musiała położyć, jeżeli nie na fotelu, to na kozetce, tak żeby lekarz mógł ocenić zewnętrzne narządy płciowe, stopień owłosienia łonowego, zobaczyć, czy nie ma żadnych wad anatomicznych, żadnych przeszkód. Bywa zarośnięcie błony dziewiczej, dziewczynka ma olbrzymie bóle w okresie miesiączkowym, a nie miesiączkuje i ta krew gromadzi się i rozpycha nam pochwę, więc takie rzeczy trzeba stwierdzić. Tak? Czyli jeżeli występuje ból jak miesiączkowy, a nie ma krwawienia miesiączkowego i on powtarza się regularnie, tak? Co 2-3 miesiące obserwujemy u dziewczynki taki powtarzający się ból, to też jest przyczyna, żeby zgłosić się do lekarza. Także dziewczynkę trzeba rzeczywiście przygotować do tego, że będzie się musiała rozebrać. Czy trzeba jej powiedzieć, że taki lekarz jest jak każdy inny lekarz, bo prawda jest taka, że każdy lekarz powinien pacjenta swojego badać rozebranego od stóp do głów, tak? To czy idziemy do laryngologa, czy idziemy do proktologa, niewiele w tej materii powinno zmieniać. No jak wiemy, praktyka codzienna jest zupełnie inna, tak? I lekarz, tak, laryngolog rzadko ogląda owłosienie łonowe, tak? Także, no ale praktyka powinna być taka, że podchodzimy do pacjenta holistycznie i badamy pacjenta rozebranego, żeby ocenić cały organizm. Oczywiście ja nie rozbieram dziewczynek od góry do dołu na samym początku wizyty, tak? Robię to stopniowo. Badam dziewczynki najpierw właśnie badaniem zewnętrznym od dołu, a na koniec, jeżeli widzę, że ta dziewczynka już się ośmieliła, że już też wykazuje się pewnym zaufaniem do mnie, bo to zaufanie jako lekarz, my też tego młodego pacjenta musimy zdobyć, tak? My musimy opowiedzieć mu wcześniej, na czym to badanie będzie polegać. Ja zawsze używam takiego określenia, że to dziewczynka stawia granice, tak? Że ja tych granic nie przekroczę podczas badania i jeżeli ona pewne czynności, pewne manipulacje w stosunku do własnego ciała uznaje za rzecz, której ona nie chce i nie dopuszcza. Oczywiście, jeżeli są wskazania lekarskie, staram się dziewczynkę przekonać do tego, że pewne rzeczy powinnyśmy zrobić, ale to ona wyznacza granice. Rzadko jest tak, że pierwsza wizyta nosi znamiona takiej pilności, że ja muszę pewne rzeczy zrobić. Zazwyczaj pierwsza wizyta jest tak jak z maluszkiem u stomatologa, jeżdżenie na fotelu i ośmielanie, tak, z ginekologiem. Jeżeli dziewczynka pozwoli się zbadać zewnętrznie i mamy wskazania do tego, że być może obraz narządów rodnych jest może sugerować jakąś chorobę i jest konieczne wykonanie badania USG, takie badanie możemy wykonać u dziewczynki od najmłodszych lat. W najwcześniejszym wieku robimy badanie USG zewnętrzne sondą brzuszną przez powłoki brzuszne przy wypełnionym pęcherzu moczowym. Bardzo często ten obraz jest niedostateczny dla nas, jako dla ginekologów i to, co ocenia lekarz radiolog, czy my wykonując badanie sondą przez brzuszną, no jest badaniem bardzo zgrubnym i trzeba zastosować inne metody. Innymi metodami u osób niewspółżyjących i u dziewczynek jest badanie bądź sondą dopochwową, którą zakładamy doodbytniczo. Sondy są małe. Stolec, który przez zwieracz zewnętrzny odbytu wychodzi, zazwyczaj jest większy od sondy, więc to badanie jest możliwe. Jest ono nieprzyjemne, ale najwięcej wnosi, jeżeli chodzi o badanie. Natomiast można się uciec jeszcze do takiego badania pośredniego. Czyli można dziewczynkę zbadać sondą, która jest przeznaczona jako sonda dopochwowa, ale zbadać nią przez srom, tak? Czyli przykładając sondę do warg sromowych dziewczynki, możemy, jeżeli mamy dobry sprzęt i doświadczenie, dojrzeć i dobrze ocenić zarówno macicę, jak i jajniki. Także no, dziewczynkę trzeba rzeczywiście do takiego badania przygotować, powiedzieć, na czym ono będzie polegało. Jeżeli mamy takie, czy lekarz nas wcześniej poinformuje, że będzie musiał wykonać badanie właśnie u USG, dobrze jest przez kilka dni podawać dietę bardziej płynną, żeby była ubogoresztkowa, żeby nie było tam włókien mięsnych, tak żeby po prostu w odbycie nie zalegał stolec. Tak? To rzeczywiście bardzo pomaga. Czyli na przykład no, poprosić dziewczynkę, żeby powiedziała, czy na pewno rano było wypróżnienie, tak? czy nie czuje parcia na stolec. No i ważne jest, że jeżeli rzeczywiście lekarz mówi, że trzeba wykonać badanie sondą przezbrzuszną, żeby dziewczynka miała wypełniony pęcherz moczowy. Natomiast do badania sondą tą dopochwową, którą, tak jak mówiłam, możemy zbadać przez odbyt bądź przez srom, ten pęcherz moczowy powinien być opróżniony. Tak? No i kończymy badanie. Ja właśnie zazwyczaj pozwalam dziewczynce się ubrać od dołu i pytam, czy ma jeszcze siłę, czy ma jeszcze cierpliwość, czy jest jeszcze skłonna do badania piersi. I przy okazji badania piersi oceniam owłosienie pachowe, jeżeli takie jakiekolwiek jest. Także nie wiem, czy odpowiedziałam na to pytanie, czy Państwo mają jeszcze coś, jakieś wątpliwości, co powinnam sprecyzować. Oczywiście do 16 roku życia podczas badania musi być obecny w gabinecie opiekun prawny dziecka. Powyżej 16 roku życia opiekun prawny podpisuje dokumenty, że zgadza się na badanie i tu jest wyszczególnione, jakie badanie, czy tylko ginekologiczne zewnętrzne, czy ginekologiczne wewnętrzne, jeżeli ten 16-latek jest już po inicjacji seksualnej. I na życzenie dziecka, tak, nastolatka tego między 16 a 18 rokiem życia, rodzic może opuścić na czas badania fizykalnego, może opuścić gabinet. Natomiast do 16 roku życia rodzic powinien być obecny przez całość badania lekarskiego. Także to taka jeszcze dygresja. Nie ma takiego wieku. Nie ma takiego wieku. Jeżeli jest wszystko w porządku, to dziewczęta zazwyczaj przychodzą, rozsądne dziewczęta zazwyczaj przychodzą, zanim rozpoczną współżycie płciowe, czyli bardzo, bardzo cenna jest taka wizyta na 3 miesiące przed ślubem, bądź przed, no dobrze, to mówimy o ideale, tak? Bardzo lubię, jak przychodzą dziewczęta na 3 miesiące, młode kobiety na 3 miesiące przed ślubem i mówią, że właśnie będą rozpoczynały współżycie płciowe i to badanie rzeczywiście jest dla nich pomocne. Bardzo dużo jest lęków u młodych kobiet związanych z tym pierwszym stosunkiem, także to można ten lęk zmniejszyć, tak, mówiąc o tym na przykład, że wszystko jest w porządku przy badaniu ginekologicznym. Natomiast jeżeli chodzi o młode dziewczęta, one zazwyczaj, jak rozpoczną współżycie płciowe, to tej wizyty od mamy się domagają. Mają już, no tutaj no, rzeczywiście ta rówieśnicze wszystkie relacje prowadzą do tego, że dziewczynki między sobą wymieniają informacje i jedna drugiej przekazuje, a ty już współżyłaś, to powinnaś iść do ginekologa. Oczywiście rolą mamy jest wyczucie, kiedy w takiej dziewczynce budzą się te myśli, te pragnienia i dobrze jest, kiedy rzeczywiście powiemy, że to, że dziewczynka miesiączkuje, że miesiączkuje już nawet te 2-3 lata, czy że przekroczyła ten 15 rok życia, jak tutaj rozmawiałyśmy przed naszym spotkaniem, gdzie młodzież ma poczucie, że po 15 roku życia to oni mogą współżyć, tak? Że to jest, jak coś nie jest prawnie zabronione, to że już mają pełne przyzwolenie na to. No, ważne jest, żeby ta inicjacja seksualna odbywała się w momencie pełnej dojrzałości. Poza dojrzałością hormonalną, mam na myśli dojrzałość emocjonalną, psychiczną, ale także pewną dojrzałość organizmu wynikającą z tego, że nastolatki i kobiety przed 20, 21 rokiem życia mają mniejszą ochronę, jeżeli chodzi tutaj o skłonność do zakażeń. Czyli podejmowanie wczesnej inicjacji seksualnej niestety zaburza tą równowagę w organizmie i zaburza proporcje między bakteriami wydzielającymi nadtlenek wodoru i powoduje no, rzeczywiście zaburzenie odporności organizmu. Dziewczęta są bardziej podatne na zakażenia, w tym te zakażenia najbardziej groźne wirusowe. Także no, trzeba rzeczywiście tutaj dużej wrażliwości, ale też bardzo dobrej relacji z tą nastolatką, żeby wyczuć, tak, jej pragnienia, jej potrzeby, żeby wyczuć ten moment, kiedy być może ona właśnie skłania się ku podjęciu takiej decyzji, bądź jest tak przez rówieśników zmanipulowana, powiedzmy to sobie wprost, że uważa, że ona powinna podjąć współżycie, tak? Że to jest nienormalne, że ona ma lat 16, 17, 21 i jeszcze nie współżyła, tak? Więc ta wizyta no, po rozpoczęciu współżycia no, jest niezbędna, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z nastolatkami.